Kryzys jako wielka szansa. Motto. Nie wierz idiotom, którzy twierdzą, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie wzmocni. Prędzej upokorzy, upodli, sponiewiera i porani. Tylko po co? By zrozumieć, jaką szansą może być kryzys, skorzystamy z rad trzech naukowców. Warto też pamiętać, że w języku chińskim słowo kryzys składa się z dwóch znaków, czytanych jako wei yi. Pierwsze to zagrożenie, drugi to właśnie szansa. Profesor Leszek Kołakowski dosyć pesymistycznie, acz niezwykle realnie radził w swoich przykazaniach, by nie chcieć od życia zbyt wiele, nie mieć pretensji do świata i nie wierzyć w jego sprawiedliwość. Zalecał raczej zrozumieć swój świat, wyzbyć się pożądliwości i przede wszystkim ufać ludziom i mieć oparcie w przyjaciołach. To szansa pierwsza. Dostosuj się do świata i jego realiów. Profesor Robert J. Thomas, profesor zarządzania Tufts University, autor wielu bestsellerów na temat przywództwa, twierdzi, że najlepszych przywódców kreuje się w tak zwanym tyglu doświadczeń. Jego badania wskazały na ogromne znaczenie trzech typów doświadczeń. Nowego terytorium, sytuacji, gdy byliśmy zmuszeni do zmierzenia się z nieznaną nam wcześniej sytuacją. Odwrotu, sytuacji, w których ponieśliśmy porażkę i musieliśmy zmierzyć się z jej konsekwencjami, oraz zawieszenia, czyli sytuacji, w których okoliczności wymusiły na nas wstrzymanie działań i nieplanowaną wcześniej analizę sytuacji. Te trzy rodzaje doświadczeń tworzą ów tygiel, w którym kształtuje się nasza osobowość. Dokładnie z taką sytuacją mierzy się w kryzysie każdy z nas. Nowe okoliczności, trudne sytuacje i konieczność zmiany. Dr Brad Klontz, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalista z dziedziny psychologii finansów, mówi, że kryzys pozwala nam przewartościować słowo sukces. Związek pomiędzy pieniędzmi, sukcesem biznesowym, a szczęściem nie istnieje. Pieniądze są potrzebne tylko w fazie realizacji potrzeb podstawowych. Kiedy jednak mamy już dom i stałe, względnie dobre dochody, poczucie szczęścia rozstaje się z posiadanymi pieniędzmi. W kryzysie mamy szansę, trochę wymuszoną oczywiście, zmienić pojmowanie sukcesu mierzonego stanem konta czy pozycją na coś innego. Zdrowie, własny rozwój, dobre relacje rodzinne i przyjacielskie. Tymczasem nie pomnij powyższych rad, sami nakręcamy spirale porównywania się, wiecznej rywalizacji z każdym z sąsiadów, kolegów z pracy. I to nie o rozwój osobisty, o wiedzę i umiejętności, dobre relacje. Dan Ariely, profesor psychologii MIT, podaje zabawny przykład rozżalonego młodego człowieka, który po 3 latach pracy zarabiał $300,000. Choć sam przyznał, że spodziewał się 100,000, to zamiast szczęścia czuł żal, bo kolega zarabiał 310,000. Kiedy przychodzi kryzys, nawet lekki, to choć mamy więcej niż rok temu, jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi, bo pół roku temu było lepiej. I zawsze znajdzie się ktoś z lepszym samochodem, bardziej zielonym trawnikiem. Kryzys jest dla nas szansą na rewizję własnego stosunku do życia. Choć pod przymusem, jednak mamy szansę na wybór tego, co dla nas naprawdę ważne. James Hong, twórca www.hotornot.com, popularnego amerykańskiego serwisu randkowego, uciekając przed spiralą porównań, sprzedał kiedyś Porsche Boxstera i kupił Toyotę Prius. Jak powiedział w wywiadzie dla New York Timesa, najpierw masz Boxstera i żałujesz, że to nie 911. Jak już masz Porsche 911, zaczynasz tęsknić za Ferrari. Największą szansą w kryzysie jest zmiana własnego stosunku do siebie i świata. Docenienie wyższych wartości, zainwestowanie w siebie samego i własną przyszłość. Kryzys, jak każda burza czy konflikt, oczyszcza atmosferę. Czasem w żartach mówimy, że teraz już nic nie będzie takie, jak było. To prawda. Wszystko będzie inne i od nas samych zależy, czy skutkiem kryzysu będzie katastrofa czy sukces. Co dzięki kryzysowi potrafimy w swoim otoczeniu zmienić, wyprostować, zorganizować inaczej, przewartościować. Kiedyś dziennikarz zapytał mnie o program szkolenia, który pozwoli uniknąć strat w kryzysie. Powiedziałem wtedy, że pytanie o takie szkoleniowe remedium dla firm, które najdotkliwiej doświadczają kryzysu, to w istocie pytanie, jak zdefiniować cud. A takowy nie występuje w przyrodzie w stanie czystym. Na dodatek większość rad na czas kryzysu odnosi się do okresu sprzed kryzysu. Takie polskie Gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł. Podobnie jak na krzywej S-owej, działać należało przed punktem szczytowym. Wtedy trzeba było budować zaufanie pracowników. Wtedy grać fair wobec własnych ludzi. Wtedy rzetelnie dzielić owocami sukcesu. W kryzysie z tego właśnie się korzysta. Jeśli tego nie robiliśmy, korzystaliśmy z sukcesów sami. To dlaczego oczekujemy teraz wsparcia od innych? A teraz zestaw rad, jak i gdzie szukać szansy w kryzysie. W coachingu przestrzega się młodych coachów, by nie oczekiwali od każdej sesji wyjątkowych sukcesów, że sesja ma być normalna, taka na amerykańskie 7 w skali od 1 do 10. Bo życie to nie spot reklamowy. Nie zawsze da się krzyknąć wow. Jeśli więc któraś z rad nie odpowiada twojemu myśleniu o świecie, pozbądź się proszę komentarza, to bez sensu. Szkoda na to czasu. Poszukaj innej, kolejnej rady, takiej z sensem dla samego siebie. To była także rada. Rada pierwsza. Rada druga. Jak reagować, kiedy jest naprawdę trudno? W sytuacjach takich jak strata dochodów, pracy, brak zasobów, wiszący kredyt. Unikaj znanego mechanizmu udawania pracy, który polega na ukrywaniu trudności przed przyjaciółmi, sąsiadami, a nawet domownikami. Nadal rano wychodzimy do pracy i czekamy na cud. Trzymamy się firmy, która wypłaca połowę pensji. Czekamy na cud? Cudu jednak nie będzie. Trzeba jak najszybciej wtajemniczyć w trudną sytuację bliskich. Inaczej frustracja i depresja wzmocnione samotnością będą narastały. Kiedy w końcu sprawa i tak się wyda, rodzina i przyjaciele będą mieli do nas żal. Program naprawy, zwarcia szeregów, odbudowy zaufania będzie wtedy trudniejszy. Najważniejsze, jeśli jest trudno, to nie ukrywaj prawdy. Przedłużenie o miesiąc stanu beztroski tylko pogorszy sprawę. A pokusa jest. W październiku 2008 kupiliśmy 8% więcej nowych aut, a na Sylwestra 2008-2009 wyprzedano wszystkie imprezy turystyczne. Zastaw się, a postaw się? Rada trzecia. Zrób bilans, na kogo chcesz w trudnych czasach liczyć. Krótko mówiąc, czy dzieliłeś się dawniej wielkim zyskiem z innymi, czy niestety piłeś szampana sam? Możemy zmniejszyć marżę, zgodzić się przejściowo na niższe pensje, zmniejszyć czas pracy, żeby przetrwać w gronie stałych partnerów biznesowych, także sąsiadów, przyjaciół, krewnych. Za rok wrócimy do normalnych relacji, pod jednym warunkiem. Jeśli razem świętowaliśmy w hoście, razem przetrwamy kryzys. Jeśli nie, to nie. Rada czwarta. Idziemy na materace. Pojęcia tego z ojca chrzestnego używałem, kiedy było dużo pracy, a powrót do domu oznaczał tylko przepakowanie się na kolejne szkolenie. Materac to stan wojny. Podporządkowanie wszystkiego jednemu celowi. Realizacja tylko najważniejszych spraw, z pełną świadomością pomijania rzeczy pobocznych. Czasem w kryzysie trzeba zapytać, co jest najważniejsze. Trochę tak, jak robi nasz organizm w górach. By utrzymać pracę serca i mózgu, organizm ogranicza dopływ krwi i odmraża palce. Rada piąta. To czas spakować materace i zrobić porządek. Nie jest to sprzeczne z zasadą czwartą. W kryzysie są różne fazy. Czasem pracujesz w weekendy, czasem tylko 4 dni w tygodniu. Kryzys to czas, kiedy trzeba czasem zwolnić. Jednak wielu z nas, wybitych z codziennej bieganiny, nie wie, co w tym wolniejszym czasie robić. Warto wtedy zrobić porządki, założyć archiwa, skatalogować projekty, pomyśleć o nowych, etc. Czas też odpocząć. Zacząć regularnie dbać o siebie, o zdrowie, uprawiać sport, przeczytać zaległe książki, uzupełnić profile w portalach społecznościowych, biznesowych. Inaczej ten spokojniejszy czas przeleci nam przez palce. Rada szósta. Warto przyjrzeć się swoim procedurom, sposobowi pracy, nawykom, rytuałom, bo w okresie nawału zadań nie mamy na to czasu. Okazuje się, że część z nich jest po prostu zbędna. Trwa siłą bezwładu, choć od lat przeszkadzała i nam samym, i naszym klientom. Jedna z firm zaprosiła nas do przetargu cenowego. Standardowo pojawiły się wszystkie wymogi dołączenia rozlicznych dokumentów, referencji, etc. Zapytałem, czy mogę złożyć deklarację, że je posiadamy, a jeśli wygramy, to wtedy dostarczymy, co potrzebne. Okazało się, że można. Tym samym kilka firm nie musiało wykonywać papierkowej i niepotrzebnej pracy. Drugi zysk z tej rewizji procedur to pozyskanie sympatii partnerów biznesowych. W kryzysie wszyscy mamy ciężko, więc szanujmy się wzajemnie. Bądźmy bardziej elastyczni. Rada siódma dotyczy gwałtownie pojawiającego się wolnego czasu w sferze prywatnej i braku mechanizmów na jego wykorzystanie. W czasie Hossy wszyscy pracujemy po naście godzin. Teraz, zależnie od miejsca pracy, może się okazać, że w tygodniu nagle mamy około 20 godzin więcej, w tym niemal każdy weekend. Taki wymarzony piąteczek. Tymczasem życie bez adrenaliny nie jest proste, kiedy organizm się do takiego trybu życia przystosował. Na dodatek więzi towarzyskie i społeczne naderwane, bo zazwyczaj bawiliśmy się na wyjazdach integracyjnych i imprezach firmowych. Relacje rodzinne często ukształtowane tak, że zamiast nas rodzina miała pieniądze. Dziś, kiedy to się odwróci, możemy sobie wzajemnie w domu przeszkadzać. Dzieci będą wolały nowego laptopa zamiast nas od 17 w domu. By zyskać, a nie stracić, trzeba błyskawicznie czas ten zaplanować, zagospodarować. Inaczej droga na kozetkę psychoterapeuty otwarta. Rada ósma. Kup sobie czerwoną szminkę. Ten mechanizm jest często obserwowany w kryzysie. Rezygnujemy z większych zakupów, ale by pokazać sobie i światu, że się nie poddajemy, kupujemy widoczne drobiazgi. Jeśli szminkę, to koniecznie czerwoną. Skoro wiesz, że w kryzysie jednym z mocniejszych mechanizmów jest porównywanie lepiej-gorzej, wyrwij się z tego. Nie rób tego samego, ale taniej, gorzej, bo wydasz pieniądze i będziesz niezadowolony. Zrób coś innego, coś nowego dla siebie lub dla firmy. Coś mniejszego, ale z klasą. W czasach kryzysu rośnie sprzedaż szminek i krawatów. Ludzie w naturalny sposób chcą zatrzymać trochę luksusu, ale nie stać ich na dobry, nowy garnitur. Nie kupują jednak gorszego, kupują coś innego, mniejszego. To pozwala utrzymać dobre samopoczucie przy znacznie ograniczonym budżecie. Rada dziewiąta. Jesteś tym, o czym myślisz. Strategicznie. Pamiętajmy o tym, że kryzys przetrwają ci, którzy się nie poddadzą. Tak jak w każdej katastrofie. Jeśli wierzysz, że będzie lepiej, że dasz radę, przetrwasz. Jeśli się poddasz, utoniesz. Rzecz jest w psychice, nie w stanie konta. Doba ma 24 godziny, ale czas na świadome działania to kilkanaście godzin, bo śpimy, jemy, robimy zakupy. Pytanie, czemu poświęcasz swój aktywny czas? O czym myślisz? Coachowie często używają techniki asocjacji, zaangażowania, bycia w sprawie i dysocjacji, dystansu, obserwacji z pozycji obserwatora, a nie uczestnika. Warto więc zrobić taki remanent. Z jakimi sprawami, tematami jestem stale zasocjowany? Ciągle myślę o tym, mam to stale z tyłu głowy. I warto też świadomie koncentrować swoje myślenie na pozytywach, na szansach, na przyszłych projektach. To tak jak na stronie 10. Albo jak Chem będziesz stale narzekał, albo jak Haw, nawet z obawami, ale zaczniesz szukać nowego sera. Twój dzień to kilkanaście godzin aktywności. Jeśli poświęcisz je jednej rzeczy, zrezygnujesz wtedy z innej. Warto świadomie wybierać, czemu poświęcasz swój czas i jakie to skutki powoduje. Zasada dziewiąta. Jesteś tym, o czym myślisz, taktycznie. Dan Ariely, profesor MIT, opisuje doświadczenie wykonane na studentach New York University. Jedna grupa układała zdania ze słowami typu intruz, niegrzeczny, irytujący, a druga ze słowami honor, grzeczny, wrażliwy. W następnej części eksperymentu uczestnik przechodził do testu rozmowy z badaczem, ale ten był jeszcze zajęty tłumaczeniem czegoś poprzedniemu badanemu. Okazało się, że grupa niegrzeczna wytrzymywała średnio 5,5 minuty i zaczynała domagać się zajęcia sobą, natomiast grupa honorowa odczekiwała grzecznie aż 9,3 minuty. Podobne efekty otrzymano mierząc tempo chodzenia, przypomnijmy, studentów. W pytaniach ukierunkowano ich myślenie na ludzi starszych. Słowa takie jak gra w bingo, pradawny, Floryda. I znowu zadziałało. Po takim ukierunkowaniu myślenia badani szli korytarzem dużo wolniej niż ich koledzy. Taktyka jest prosta. Jeśli myślisz o sukcesie, szczęściu, tym co lubisz, dobrej pogodzie, dobrej muzyce, zwiększasz swoje szanse na sukces. Polecane słowa to skutecznie, z przyjemnością, dobrze, ciekawie, atrakcyjnie, zaufanie, odpowiedzialnie, zachwyt, nowość, entuzjazm, radość, zgoda, satysfakcja, sympatia, powaga, szacunek, przyjaźń, cierpliwość, rozbawienie, wesoło, duma, pasja. Zasada 11 to odpowiedź na pytanie, co zmieni się w relacjach biznesowych z powodu tego kryzysu. Tak na 100% to nie wiedzą tego nawet laureaci Nagrody Nobla. Jednak obserwując rynek, można powiedzieć, że nadchodzi czas projektu. Pierwsze 10 lat po 4 czerwca 1989 roku to był czas produktu. Kto go miał, wygrywał wszystko. Potem zaczęliśmy się bogacić i płacić za to, co wcześniej robiliśmy sami w domach. Jeździć do automyjni, zamawiać jedzenie do domów. Po 1999 roku przyszedł więc czas usługi, zakończony wybuchem kryzysu w 2008. Dziś mamy czas rentownego projektu. Powiedz mi, ile na tym zarobimy, w jakim czasie, a chętnie w to zainwestuję. Ale musisz być wiarygodny, a projekt rentowny, bo nie mamy dziś za dużo wolnych środków. By podnieść rentowność, będziemy szukali świetnych specjalistów i skracali procesy realizacji od startu do efektu. Prawdopodobnie pozbędziemy się też wielu produktów, procedur, działań, które nie przynoszą konkretnych efektów. Powstały w okresie prosperity, bo inni tak robili, bo ciekawe, bo wizerunkowe, bo był budżet. Jeśli jednak dziś nie dadzą się zmonetaryzować, zostaną zamknięte. Zasada 12 i ostatnia, od autorska. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Kryzys wybuchł w wakacje 2008 roku. Można go było nie zauważyć, bo był w USA. Można było lekceważyć. W USA wybuchł w bankach, a w Polsce otwierano wtedy 3 nowe banki. Dziś, kiedy wiemy o tym, że kryzys jest, wiemy też, że kryzysowa noc trochę potrwa, bo to kryzys typu L. Nie będzie więc szybkiego powrotu do hossy 2007 czy początku 2008, bo to nie kryzys V. Dlatego warto zaplanować coś, co zwiększy nasze szanse na rynku po burzy. Można uczyć się języka, tworzyć nowe projekty, zdobyć jakieś certyfikaty, etc. Jednym słowem, zwiększyć swoje szanse na czas po kryzysie. Ja piszę nową książkę i kończę certyfikację coacha w ICF. Z czym do boomu po kryzysie wystartujesz ty? O tym jest ta książka, choć jako pierwsze wydanie powstała 1,5 roku przed kryzysem. Zawiera 150 technik, za pomocą których można zbudować lub poprawić dobre relacje, najważniejszą rzecz w kryzysie. Nikt samotnie kryzysu nie przetrwa. Potrzebni są inni, partnerzy, życiowi i biznesowi oraz dobre, szczere, rzetelne relacje, które pozwolą na sukces. Czasem także trzeba dokonać zmian w sobie, we własnych relacjach z otoczeniem. I o tym jest ta książka. Kraków, Dachab, Krynica Górska, sierpień 2009.